Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj wchodzimy w świat HR-ów, dzisiaj wchodzimy w obszar raportów, a żeby było dokładniej, to jeszcze raportów płacowych. Skoro tak, no to warto sobie o tym temacie porozmawiać z autorami albo wręcz autorkami, które tego typu publikacje przygotowują. Dzisiaj moimi gościniami są koleżanki z firmy Hays, a są to dwie Aleksandry i jedna Justyna. Cześć dziewczyny.
Cześć.
To przedstawcie mi się tutaj, kim wy jesteście.
To może ja zacznę. Ola Tyszkiewicz, Executive Director w firmie Hays. Zajmuję się całym działem, jakim jest Enterprise Solutions, czyli de facto to są duże projekty, wolumenowe projekty RPO, natomiast na co dzień pracuję właśnie z różnymi inwestorami i z firmami z sektora BSS.
Cześć, ja nazywam się Justyna Chmielewska, w branży rekrutacyjnej od ponad 15 lat mam przyjemność wspierać firmy, nowych też inwestorów, jeśli chodzi właśnie m.in. o obszar business services na terenie Polski Południowej, także będzie mi bardzo miło dzisiaj móc tutaj się spotkać i porozmawiać na temat trendów i wyzwań, z którymi właśnie mierzą się nasi klienci, kandydaci.
Cześć, to jeszcze ja, Ola Krzywkowska, jestem w Hays od ponad 8 lat. Moja cała kariera w Hays jest związana właśnie z rynkiem BSS, natomiast rok temu dołączyłam właśnie do zespołu Enterprise Solutions, czyli przeszłam ze strony agencyjnej do pracy w modelu RPO. W tej chwili jestem na stanowisku client managera i mój zespół wspiera rekrutację dla jednego z naszych strategicznych klientów i również poruszamy się właśnie w środowisku i w sektorze BSS.
Mam takie wrażenie, że branża HR-owa to taka mocno żeńska branża. Coś w tym jest. Słuchajcie, moje drogie, w drugiej połowie stycznia 2023 roku wasza firma, którą jest Hays, wypuściła raport Centra Usług Biznesowych, raport płacowy 2023. To może zróbmy jakąś taką krótką charakterystykę tego raportu, dobrze? Co było przesłanką, żeby coś takiego zrobić i jak wyście tam zbierały dane i co w tym wszystkim można znaleźć?
Jasne, więc raport, który mamy przed sobą, bo miejmy nadzieję, że rzeczywiście każdy tutaj będzie miał okazję się z nim zapoznać, jest to raport, który raz na rok wypuszczamy i możemy powiedzieć, że to jest taki raport, na który wszyscy czekają, ze względu na to, że nie tylko mówimy tam o trendach i o tym, co się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, jeżeli chodzi o ten sektor, ale również o tak zwane różnice w płacach w danym sektorze, w różnych specjalizacjach. Zazwyczaj analizujemy około 40 takich kluczowych, najważniejszych. Natomiast to rzeczywiście jest też taka okazja do tego, żeby sprawdzić, jak ten rynek się prezentuje. Jest to na pewno wciąż bardzo dynamiczny sektor, który cały czas się rozwija i powiem szczerze, że nawet rozmawialiśmy ostatnio o tym, że ten raport raz na rok to pewnie i tak jest zbyt rzadko ze względu na to, że tak wiele się dzieje. Jest tak dużo różnych szczegółów, które wpływają na to, jak ten rynek, jak właśnie kandydaci, jak firmy reagują, że pewnie na pewno byłaby przestrzeń do tego, żeby jeszcze częściej robić takie analizy, bo wiadomo, ostatnie lata pokazały nam, że wpływ taki jak pandemia, czy sytuacja z nowymi inwestorami, czy obecna sytuacja, w której się w tej chwili wszyscy przyglądamy, no ma ogromny wpływ na to, jak ten rynek właśnie się zachowa.
No i jest tego 20 stron.
Jest o czym mówić.
Tak, zdecydowanie też mam poczucie, że też każdy z tych tematów można by było rzeczywiście rozwijać, bo spotykając się z kandydatami, klientami, widzimy, że tych wyzwań jest bardzo dużo, tak? Począwszy od tego, jak przyciągnąć tutaj najlepszych kandydatów, bo to jak utrzymać ich w organizacji, teraz również zmiany związane chociażby z legislacją, związaną właśnie z pracą, modelem pracy, tak, który wiemy, że jest dla tych kandydatów, dla pracodawców niezmiernie istotny, to też powoduje, że tych wyzwań na pewno nie brakuje.
Ja myślę, co można jeszcze dodać, to, że właśnie ten raport z jednej strony jest podsumowaniem zeszłego roku i to, co się wydarzyło, a faktycznie to był bardzo dynamiczny rok, praktycznie każdy kwartał pokazywał, jaka jest duża dynamika tego rynku, ale też chcemy w tym raporcie pokazać trendy i to, z czym będziemy się mierzyć właśnie w tym nowym 2023 roku. Także myślę, że bardzo duża dawka wiedzy i każdy na pewno znajdzie bardzo przydatne informacje odnośnie właśnie przyszłych naszych takich trendów, z czym będziemy się mierzyć w tym roku.
Ja wam powiem, że mi jest ciągle mało takich raportów. Ten rynek rekrutacyjny, ten rynek zapotrzebowania na konkretne umiejętności, czy też badanie właśnie wzrostów wynagrodzeń, bo raczej o spadkach to ciężko jest w tej chwili mówić, jest tak dynamiczny, że to rzeczywiście, tak jak ty, Ola, powiedziałaś, pewnie jakbyśmy co pół roku robili raport, to i tak byłoby za rzadko. No ale dobra, słuchajcie, kluczowe wnioski z tego badania. Ja tutaj nawet sobie nie ukrywam, że mam otworzoną czwartą stronę z tego waszego raportu i tutaj na niej jest tak jasno wyświetlone informacja, których specjalizacji będą dotyczyć procesy rekrutacyjne prowadzone przez firmy w roku 2023. To scharakteryzujcie mi to proszę, na co będzie największe ciśnienie. Mhm.
Tak, na pewno nadal prym będą wiodły rekrutacje IT. Mimo tego, że słyszymy o tym, że najwięksi giganci technologiczni mają pewne redukcje, to jednak porównując z tym okresem wcześniejszym, nie oznacza to, że coś niepokojącego, tak, dzieje się na rynku. Po prostu one tak wzrosły dynamicznie w tym ostatnim czasie, że nawet jeśli czujemy lekkie wyhamowanie, to nadal jest to wzrost i to jest w zasadzie około 52%. Firm właśnie deklaruje, że to zapotrzebowanie na specjalistów, menadżerów IT rzeczywiście będzie. Na pewno dalej takimi specjalizacjami, które będą wiodły prym, jest obszar finansów, księgowości. To też nie dziwi, biorąc pod uwagę chociażby zmiany podatkowe, ale też właśnie zainteresowanie inwestorów naszą lokalizacją, tak? Która również jest postrzegana jako bardzo atrakcyjna, jeśli chodzi o kwestie dostępności, tak, talentów, ale też ulokowania w Europie. Na pewno jeśli chodzi o obszar HR, tutaj również widzimy duże zapotrzebowanie zarówno na specjalistów do spraw rekrutacji, jak i HR twardy, czyli payroll, kadry płace. Także tutaj tak naprawdę jak sobie popatrzymy na tą stronę w raporcie, to w każdym obszar, bo mówimy i o logistyce, i o procurementie, i o office support, i o obsłudze klienta, także myślę, że na pewno nie możemy mówić zdecydowanie o tym, że ten rynek pracownika się skończył i to zapotrzebowanie nie będzie wysokie. Nadal myślę, że osoby, które będą chciały się rozwijać, będą chciały znaleźć dobrą pracę, mają absolutnie taką możliwość.
Ja myślę, słuchajcie, też, że ten fakt, że 91% firm planuje cały czas zatrudnienia, pokazuje generalnie, że ten trend wzrostu cały czas jest. Myślę, że troszkę zmienia się podejście do procesów, które realizujemy i my w Polsce przejmujemy coraz bardziej zaawansowane procesy, tak? Czyli te typowe customer service, powiedzmy, tu rzeczywiście Polska, myślę, że staje się już trochę zbyt drogim krajem do tego, żeby przejmować ich więcej, chociaż cały czas pojawiają się oczywiście takie zapytania i sprawdzanie takich możliwości, natomiast myślę, że możemy być dumni absolutnie z tych takich kompetencji już szerszych, bo finanse czy IT właśnie, no to są tutaj te specjalizacje, w których nasi pracownicy mogą pochwalić się naprawdę bardzo wysokimi tutaj zdolnościami i tą wiedzą, którą mamy. I to też jest ten trend, który obserwujemy, czyli gros procesów jest nadal przenoszonych do Polski i w tej chwili w Stanach Zjednoczonych na przykład widzimy taki również trend właśnie przenoszenia tych procesów tutaj do nas. Myślę, że ten podcast też fajnie by było, jakby był trochę takim uspokojeniem tej spirali strachu, która w tej chwili się powolutku nakręca i którą możemy powolutku widzimy, że firmy zaczynają zastanawiać się, czy to jest ten moment na zatrudnianie, czy to jest ten moment na to, żeby przyjąć nowych pracowników, no bo właśnie, tu mamy sytuację taką, że są organizacje potężne, organizacje globalne, organizacje, które zwalniają, no i co dalej? Natomiast My w rekrutacji lubimy mówić, że wtedy, kiedy niektórzy zwalniają, to jest właśnie ten moment na zatrudnianie. Bo w Polsce no, cały czas na przykład brakuje 150 tysięcy specjalistów IT. Więc jeżeli można właśnie teraz wykorzystać ten moment, to powinno się to robić, dlatego że ten talent jest. Trzeba oczywiście o niego inaczej zadbać, bo to mówimy cały czas właśnie o tym komforcie wokół zatrudniania, ale to jest możliwe i powinno właśnie się to robić, zwłaszcza w takich momentach jak teraz.
Ja jak sobie przypomnę, bodajże to był rok 2008, kiedy cały świat redukował, to u nas rosło. Nie? Znaczy w sensie u nas, nie mówię tylko o Polsce, generalnie tutaj region Europy Centralnej i Wschodniej akurat na tym dosyć mocno wtedy skorzystał. I coś mam wrażenie, że chyba idziemy w podobnym kierunku w tej chwili. Ta aktywność rynku amerykańskiego, tak, ona jest zauważalna, ja bym do tego dodał jeszcze więcej. Jeszcze mamy cały rynek pobrexitowy, który w tej chwili się budzi do życia, nie? Więc tutaj zaraz będziemy mieli ciekawostki na rynku. Myślę, że takie firmy jak wasza to będą miały co robić. Słuchajcie, ale mam takie też jeszcze pytanko, bo na tej stronie, poza tym, że pokazujecie, gdzie będzie rosło, to jeszcze jest taka informacja, o ile wzrosną wynagrodzenia, tak? I jakbyśmy mogli tutaj na to rzucić okiem, jakich wy się spodziewacie, albo co wyszło z tego waszego badania, jeśli chodzi o zwiększanie wynagrodzeń? Czy raczej możemy się spodziewać jakichś super wielkich skoków, czy raczej średniego poziomu, a może wręcz pewnego zafrizowania wręcz, że tak to ujmę, wynagrodzeń na niektórych stanowiskach?
Ja myślę, że to, co się w tej chwili najbardziej zmieniło, to bo do tej pory firmy deklarowały podwyżki tak zwane inflacyjne. No w tej chwili inflacja myślę, że przegoniła swoją popularność generalnie i to jest ten statement, którego już przestajemy używać. Natomiast generalnie podwyżki będą, natomiast one nie będą większe niż założone 10%. Oczywiście będą jakieś tutaj skrajne przypadki, tak? Kiedy dana osoba czy dany talent chcemy zatrzymać w organizacji, rzeczywiście musimy wyłożyć większe pieniądze, natomiast wiadomo, że w skali całej organizacji, jeżeli mówimy o takich podwyżkach, to nie mogą być to aż tak potężne kwoty z wiadomych przyczyn, natomiast jak najbardziej one będą się tutaj powtarzały. Justyna, myślę, że tutaj na pewno jeszcze dopowie kilka słów, jeżeli chodzi o tym.
Tak, tak, rzeczywiście patrząc też na dane w raporcie widzimy, że ponad 60% firm deklaruje, że te wzrosty rzeczywiście będą na poziomie, przepraszam, około 10%, ponad 60% firm, tak, deklaruje, że te wzrosty będą na tym poziomie. I tak jak Ola mówiła, oczywiście będą też stanowiska czy sytuacje, kiedy być może firmy będą chciały zatrzymać daną osobę, natomiast no na pewno nie będzie to więcej niż te 20% i będzie to dotyczyło nielicznej grupy. Mam takie poczucie, że ten czas, kiedy te wzrosty były bardzo duże, rzeczywiście delikatnie hamuje, tak, no bo to też nie może trwać w nieskończoność, prawda? No firmy mają swoje cele, które muszą realizować i tutaj starają się też zatrzymać kandydatów nie tylko, czy pracowników nie tylko właśnie wynagrodzeniami, ale też innymi kwestiami, które są dla nich istotne, jak chociażby właśnie tym elastycznym modelem pracy, czy ciekawym pakietem benefitów, czy ciekawymi projektami, tak? Bo tak jak Ola wspominała, rzeczywiście widzimy już powolutku, że ten nasz rynek jest coraz bardziej dojrzały i odchodzimy od tych najprostszych procesów, które często są automatyzowane, już po takie bardziej rozwinięte, coraz więcej powstaje centrów, nie wiem, R&D czy tech centers, więc też te osoby, które rozwijały się w tej branży business services bądź wywodzą się z innych branż, mają okazję też brać udział rzeczywiście w ciekawych globalnych projektach.
Jeszcze dopowiem, bo Ola wspomniała o takiej naszej misji uspokojenia wszystkich, więc faktycznie nawiązując do wcześniejszego komentarza Justyny i Oli, ten zeszły rok to było po prostu jakiś boom na to, że faktycznie były olbrzymie stawki, kandydaci po prostu przeganiali sami siebie, kto po prostu rzuci większą kwotę, jeżeli chodzi o właśnie jakieś oczekiwania finansowe. W tej chwili widzimy, że to się uspokoiło, ale też trzeba zwrócić uwagę na inne rzeczy, właśnie na ten aspekt takiej stabilizacji i teraz to będzie jednym z takich czynników, gdzie faktycznie niekoniecznie powodem tutaj będą te oczekiwania i wyższe wynagrodzenie, tylko jednak będzie ten kierunek, że wiele osób przez swoją sytuację, czy prywatną, czy to, co się właśnie dzieje na rynku, różne zobowiązania, wiadomo, każdy może mieć jakieś kredyty własne, prywatne sprawy, które gdzieś musi ustabilizować, to tutaj takim czynnikiem będzie to bardzo mocno ważyło na podjęciu tej decyzji o zmianie, czy też nie. Czyli to poczucie stabilizacji, to też pokazuje nasz raport, że łącznie ponad 70% z tutaj uczestników naszej ankiety i badania mówi, że chce zostać w przyszłym roku w swojej organizacji. Część z nich oczywiście mówi, że to będzie to samo stanowisko, ale ta druga część ewentualnie chce zostać, ale mieć tą możliwość rozwoju w obecnej firmie, w obecnej organizacji i po prostu pójść gdzieś dalej, czy mieć możliwość wzięcia udziału w dodatkowych projektach, czy właśnie awansu pionowego. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne i to jest olbrzymia zmiana na przełomie zeszłego roku i tego obecnego.
No dobra, to teraz odwróćmy tą sytuację, czyli mówicie tutaj o tych, że chcą zostać i się rozwijać, a gdybyś popatrzeć na to, co skłania ludzi do zmiany pracy, to co to takiego jest?
Ja myślę, słuchajcie, że dużo się zmieniło, jeżeli chodzi właśnie o wybór organizacji, że w tej chwili finanse są absolutnie istotne i wiadomo, że to od tego trzeba zacząć. Natomiast są też inne aspekty, które kandydaci zawsze rozważają, jeżeli chodzi o podjęcie nowego wyzwania. To są możliwości rozwoju, ale to też jest ta stabilność, o której wspominamy. Myślę, że wiele firm sobie nie zdaje sprawy, jak cenną informacją na przykład jest dla pracownika, jak dana firma zachowywała się podczas wybuchu pandemii, w jaki sposób zabezpieczyła to wsparcie dla pracownika, możliwość pracy z domu, zwalnianie lub niezwalnianie pracowników. To świadczy o tym, w jaki sposób organizacja traktuje swoich pracowników, czy dba o nich, czy dba o swój wizerunek i to są też takie aspekty, które są absolutnie, absolutnie istotne. No i oczywiście zawsze szeroka gama benefitów i tu organizacje cały czas prześcigują się w tym, które z tych benefitów zorganizować. Część wychodzi do rynku z bardzo ciekawymi, kreatywnymi rozwiązaniami. I to zdecydowanie jest to, co nadal jest istotne, natomiast z mojego punktu widzenia nadal to jest oczywiście wynagrodzenie, to jest stabilność organizacji i to są ścieżki karier.
Tak, ja bym tutaj jeszcze dodała, szczególnie w przypadku tego młodszego pokolenia, ale nie tylko, kwestie wartości, tak? Dużo się teraz mówi właśnie o inkluzywności, o różnorodności, o działaniach takich CSR-owych, tak? To młode pokolenie, ale nie tylko to najmłodsze pokolenie, chce być częścią organizacji, które też angażują się w różne inicjatywy społeczne. Bardzo często nawet kandydaci, którzy do nas przychodzą, tak? Czy właśnie biorą udział w procesach rekrutacyjnych, również o to podpytują. No i właśnie też ten elastyczny model pracy, tak, który docelowo ma połączyć możliwość tej pracy zawodowej i rozwijania swoich pasji.
Ja jeszcze, słuchajcie, chciałam dodać jedną rzecz a propos tego, bo ja mam też takie wrażenie, że olbrzymie wyzwanie jest właśnie dla rekruterów, tak, wiadomo, żeby pozyskać kandydata, żeby go często przekonać do udziału w procesie rekrutacyjnym, ale my z kolei tłumaczymy też wszystkim hiring managerom, że to jest bardzo duża rola po ich stronie, żeby właśnie przedstawić organizację, przedstawić ze swojego punktu widzenia, co właśnie takiego unikatowego jest w danej organizacji, w danym zespole, bo dla nas czasem jest ciężej powiedzieć i przekonać kandydata, bo trochę jesteśmy pomiędzy, prawda, kandydatem a organizacją, więc tutaj my staramy się też edukować hiring managerów, jak przedstawić tą organizację, całą ofertę, co takiego jest w danej organizacji, co mogłoby się, może brzydko mówiąc, sprzedać, ale tak trochę jest. Więc uważam, że tutaj trzeba zwrócić w ogóle uwagę na cały proces, jak się przygotować do tego spotkania, co możemy właśnie kandydatom zaproponować, bo oczekiwania są duże, ale tak jak wspomniały dziewczyny, to nie są tylko oczekiwania takie bardziej materialne, tylko coś musi iść jeszcze za tym wszystkim, co mogą dostać, nazwijmy to fizycznie. Więc myślę, że na to bardzo trzeba zwrócić po prostu uwagę.
I praca zdalna, słuchajcie, nie możemy o tym zapomnieć.
Tak.
Bo to jest, my jakby nie mówimy o tym, bo to jest tak oczywiste, natomiast jednak warto o tym przypomnieć, że w tej chwili dla pracowników możliwość pracy zdalnej, hybrydowej, to jest tak zwany mus. Generalnie 40 do 60% nawet ludzi deklaruje, że jeżeli nie będą mieć możliwości chociaż połączenia tego w połowie, to w ogóle nie chcą podchodzić do rozmów rekrutacyjnych. Także ta praca zdalna nadal ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o wybór przyszłego pracodawcy.
Tak właśnie ubiegłaś trochę to moje pytanie, bo miałem się o to zapytać, bo wiecie, praca zdalna nie równa pracy zdalnej, prawda? Mamy z jednej strony polityki firm, które mówią, o słuchajcie, to u nas dajemy taką możliwość, ale na przykład, nie wiem, jeden dzień w tygodniu, inni w jakimś tam systemie, innym mieszanym, a co innego mówią już pracownicy przychodząc na rozmowę rekrutacyjną, powiedzieć, słuchajcie, fajnie, no super mi się to podoba, ale ja tu tylko 2 dni w robocie, w sensie w biurze, a 3 dni w domu. Gdybyśmy mieli na to spojrzeć, to które z tych modeli najczęściej wypływają na wierzch, czyli w sensie są najczęściej tak jakby tym elementem spójnym, że pracodawca z kandydatem się mniej więcej zgadza, że w takim modelu pracy hybrydowej, zdalnej, to sobie, mój drogi pracowniku, ze mną możesz popracować.
Rzeczywiście to jest ogromne wyzwanie, dlatego że na początku pandemii z jednej strony firmy widziały też pewną korzyść w tym, że mogą być może lepiej zarządzać kosztami wynajmu nieruchomości, tak? Decydowały się często na mniejsze powierzchnie biurowe, tak zwane hot deski. Część firm w ogóle pracowała w pełni zdalnie. Natomiast owszem, to świetnie się sprawdzało, okazywało się, że można również skutecznie w ten sposób działać. Z drugiej strony przed moment, kiedy stwierdziły, ok, możemy wracać, fajnie budować tą wspólnotę, tą atmosferę i byłoby super, gdyby ci pracownicy wrócili, co nie zawsze, no niestety, jest mile widziane, bo część pracowników nadal jednak oczekuje dosyć dużego wymiaru tej pracy zdalnej, co z kolei mnie na przykład osobiście trochę zaskakuje, bo może ja jestem już troszkę z innego pokolenia, ale z jednej strony troszkę mnie dziwi stwierdzenie młodych ludzi, którzy mówią, że z jednej strony chcą się bardzo rozwijać, a jednocześnie pracować w pełni zdalnie, tak? Mnie osobiście się to troszeczkę wyklucza, bo mam takie poczucie, że owszem, właśnie fajne jest znalezienie takiej równowagi, natomiast pewnie ciężko, będąc w czterech ścianach, nawet jeżeli wykonuje fantastycznie swoje zadania, rozwijać się, nie czerpiąc inspiracji, tak, od innych osób, nie widząc na co dzień, jak pracują. Ale być może takie czasy teraz nastały, może nie każdy akurat ma też taką potrzebę. Natomiast to, co obserwujemy obecnie, to rzeczywiście takie dążenie, żeby chociaż te 2 dni w tygodniu pracownicy rzeczywiście byli w biurze. Są oczywiście takie role typu właśnie czy IT, czy związane z digital marketingiem, gdzie ten wymiar czasu pracy w biurze jest mniejszy i pewnie też inaczej to wygląda w przypadku ról specjalistycznych, inaczej też w przypadku ról menedżerskich, tak? Bo jednak firmy starają się, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, zbudować zespół albo, nie wiem, firma powstaje dopiero, teraz mamy przyjemność wspierać jednego z klientów, jeśli chodzi o, który tworzy nowe tech center, tak, no tutaj mimo tego, że są to kandydaci, którzy w dużej mierze oczekują pracy zdalnej, no to klientowi jednak zależy na tym, żeby właśnie poczuli tą firmę, wdrożyli się odpowiednio, no i tworzyli tą pewną wspólnotę i to też dla firm jest ważne. Natomiast no niewątpliwie firmy, które nie będą oferowały pracy hybrydowej, modelu pracy hybrydowej, mogą mieć rzeczywiście dosyć duże wyzwanie w pozyskaniu najlepszych talentów na rynku.
No od tego to już chyba nie uciekniemy. Już ta hybryda w takiej czy innej postaci to będzie nam towarzyszyć.
Tak. Nie uciekniemy, natomiast słuchajcie, dotknęliśmy też takiego przy okazji pracy zdalnej drugiego tematu, jakim jest spłaszczenie różnic pomiędzy wynagrodzeniami, no bo w końcu mówimy też o raporcie płacowym pomiędzy konkretnymi miastami. Jak pamiętamy, kiedyś te różnice były naprawdę bardzo widoczne, natomiast w tej chwili przez to, że mamy tą pracę zdalną i to, że pracownik siedzący we Wrocławiu pracuje dla firmy, która jest zlokalizowana w Trójmieście, powoduje, że te różnice bardzo mocno się zacierają, co jest absolutnie widoczne i widzimy to i robili w czasie naszego badania, widzieliśmy, ale też podczas spotkań z inwestorami, tak? Czyli gdy my doradzamy inwestorom, w których lokalizacjach powinni ulokować swoje centra, to jest pierwsze podstawowe pytanie, czy jesteście w pełni otwarci na pracę zdalną, czy jednak ta lokalizacja i przyjście do tego biura ma duże znaczenie, dlatego że otwieramy się wtedy na zupełnie inny talent pool, tak? Na zupełnie inny potencjał danego miasta, ale też wchodzimy do tych miast z tak zwanego tier 2 i tier 3, tak? Czyli z tych mniejszych miast, w których ten potencjał i ten talent absolutnie jest, więc z jednej strony widzimy te różnice, które zmaleją, ale z drugiej strony no, mamy dużo większy zasięg możliwości.
I pewnie dlatego w waszym raporcie nie ma podziału na miasta, tylko mamy po prostu koszyki stanowiskowe, gratyfikacje od juniora po menadżera i tu mamy minimum, optimum i maksimum, ale bez przydzielenia do konkretnego miasta.
Generalnie no oczywiście tak, natomiast my mamy takie oczywiście też analizy, no tylko, że gdybyśmy mieli wypuścić raport z konkretnymi
miastami,
to ja wiem,
no
ten raport...
to byśmy mieli Encyklopedię Brytanika.
Otóż to, no i wtedy by było już trochę trudniej zachęcić do przeczytania i zapoznania się z tym naszym raportem.
Tak, tak, to ja sobie zdaję sprawę, że tutaj gdybyśmy mieli wchodzić na każdy rodzaj stanowiska, w każdym mieście, z każdym wieloletnim bądź krótkoterminowym doświadczeniem w firmach polskich czy międzynarodowych, z językiem takim czy siakim, to tak jak mówię, to Encyklopedia Brytanika pewnie byłaby drugim egzemplarzem, który obok takiego raportu by stał. Ale skoro mowa o tym, że ten raport jest treściwy, bo on rzeczywiście ma tam 20 stron i rzeczywiście ma takie ogólne konkluzje i ma też siatki płac na takie najczęstsze stanowiska, które pojawiają się w branży BSS-owej tutaj pokazane, to powiedzcie mi tak na koniec naszej rozmowy, dla kogo jest ten raport? Kto by było dobrze, żeby go przeczytał, żeby się z nim zapoznał?
Ja myślę, że jest to raport, z którym warto, aby zapoznali się zarówno kandydaci, tak, osoby, które myślą o swoim rozwoju, które chcą wiedzieć, w którym punkcie są, jeśli mają pomysł na to, aby poszerzać swoje kompetencje i umiejętności, to w którym kierunku warto pójść. Na pewno dobrze byłoby, aby z tym raportem też zapoznali się przedstawiciele firm, czyli zarówno działy personalne, ale również hiring managerowie, dyrektorzy zarządzający, bo to też pokazuje i często... Mimo tego, że pewne rzeczy wydają się oczywiste, to kiedy poruszamy te tematy na spotkania z naszymi klientami, często bywają zaskoczeniem, tak? I wielu klientów zwraca się do nas z takim podziękowaniem, że świetnie, że zwróciliśmy na to uwagę, bo nie do końca byli tego świadomi, bo daje to obraz rzeczywiście szerszy, ale na pewno też nowi inwestorzy, tak? Z którymi też bardzo często mamy do czynienia, pokazując, jak wygląda nasz rynek, na co warto zwrócić uwagę, aby nie popełnić tutaj błędów, czy zminimalizować ryzyka.
No dobrze, to gdzie ten raport można znaleźć?
No, nasz raport możemy tutaj bezpłatnie pobrać na naszej stronie internetowej, właśnie w zakładce raporty. Na pewno tutaj tym linkiem też się podzielimy. Oprócz tego raportu dedykowanego dla sektora Business Services zachęcamy również do zapoznania się z raportami dotyczącymi pozostałych sektorów rynku, zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim. No i oczywiście też zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Bardzo chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
To ja już zadbam o to, żeby tutaj link zarówno do Waszej strony, gdzie ten raport można znaleźć, jak i do Was na LinkedInie, bo być może ktoś będzie chciał tu jeszcze więcej powyciągać od Was informacji niż to, co mnie się udało przez te ostatnie 30 minut, to skrócimy tą ścieżkę dostępu do Was, a myślę, że absolutnie warto, bo raport jest, tak jak sobie tu powiedzieliśmy, jest treściwy, jest uzupełniony o różnego typu komentarze i rzeczywiście daje taki bardzo mocny przegląd tego, co jest istotne teraz na początku roku 2023 z perspektywy informacji HR-owo-rekrutacyjnych, tak bym to sobie pozwolił podsumować. Czekam na kolejne, bo te raporty to są rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, a jak ja sobie wracam jeszcze pamięcią do raportów z poprzednich lat, to tu można dopiero sobie ciekawe wnioski powyciągnąć.
Tak, oj tak, dużo się dzieje, zdecydowanie.
Słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.
Dziękujemy. Serdecznie. Dziękujemy bardzo.